Wielkanoc widziałem Pana. Alleluja. Jezus zmartwychwstał. Alleluja. Nasz Zbawiciel żyje. Alleluja. Nasz Bóg króluje. Ktoś kiedyś powiedział, zmartwychwstanie nie jest jedynie ważne dla wiary chrześcijańskiej. Bez niego nie byłoby chrześcijaństwa. Czy to rozumiesz? To nie jest tak, że zmartwychwstanie to tylko dodatek. To nie jest jak pójście do restauracji i powiedzenie kelnerowi, poproszę 10 przykazań, do tego kazanie na górze, a na deser trochę zmartwychwstania. Zmartwychwstanie nie jest dodatkiem. To nie jest przypis. To nie jest deser po dobrym posiłku. Bez zmartwychwstania nie ma chrześcijaństwa. Paweł mówi coś podobnego w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremne jest więc nasze głoszenie, daremna też wasza wiara. Innymi słowy, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, wszyscy tutaj obecni po prostu tracilibyśmy czas. Ale jeśli Jezus zmartwychwstał, a jeśli jesteś tu dziś z nami, to jest duża szansa, że w to wierzysz. Wtedy nasze głoszenie nie jest daremne, wasza wiara nie jest daremna i to, co wydarzyło się 2000 lat temu, wywróciło cały świat do góry nogami. Jeśli byłeś z nami w minionym tygodniu, to znasz ciąg wydarzeń, które doprowadziły nas do dzisiejszego dnia. W zeszłą niedzielę rozważaliśmy Niedzielę Palmową, kiedy Jezus triumfalnie wjechał do Jerozolimy na osiołku, co oznaczało, że był obiecanym sprawiedliwym królem, przynoszącym pokój między nami a Bogiem. W środę wieczorem, podczas studium biblijnego, rozważaliśmy 18 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Judasz zdradził Jezusa, a władze przyszły, żeby go aresztować. W piątek wieczorem skupiliśmy się na ostatnich słowach, jakie Jezus wypowiedział przed swoją śmiercią na krzyżu. Jego ostatnie słowa brzmiały, wykonało się. Oznaczało to, że dzieło, do którego Bóg Ojciec go posłał, zostało ukończone, a potem wydał ostatnie tchnienie. Koniec 19 rozdziału Ewangelii Jana mówi, że Jezus został owinięty w płótna i pochowany w nowym grobie w ogrodzie. To prowadzi nas do rozdziału 20. 21. Pierwszego dnia tygodnia Maria Magdalena przyszła do grobu rano, gdy było jeszcze ciemno, i zobaczyła, że kamień został od grobu odsunięty. To jest Maria Magdalena. Kiedy po raz pierwszy spotykamy Marię Magdalenę wcześniej w Ewangeliach, miała 7 demonów. Z tego powodu ludzie prawdopodobnie trzymali się od niej z daleka. Zapewne nie miała wielu przyjaciół ani społeczności, która by ją kochała. Mając 7 demonów, można śmiało powiedzieć, że jej życie było zapewne chaotyczne i brakowało w nim pokoju. Ale wszystko to zmieniło się, gdy spotkała Jezusa. Jezus wyrzucił z niej demony i jej życie zostało przemienione. Zaczęła służyć i pomagać innym, a w końcu znalazła społeczność, do której należała. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, Maria była tam przy krzyżu. Inni ludzie wówczas uciekli od Jezusa, ale Maria tam była. Towarzyszyła Jezusowi, gdy podróżował i głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Była też tam w najciemniejszej godzinie, kiedy jej Zbawiciel wydał ostatnie tchnienie. I teraz jest przy grobie, bardzo wcześnie, gdy było jeszcze ciemno, aby dokończyć przygotowania do pochówku Jezusa. Jezus umarł w piątek, co oznaczało, że nadchodził szabat, czyli sobota. W szabat nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Obejmuje to zarówno przenoszenie ciała, jak i niesienie wolności. Sobota, czyli szabat, miała być dniem odpoczynku. A więc, ponieważ Jezus umarł w piątek, wiele tradycyjnych obrzędów pogrzebowych zostało przesuniętych lub szybko wykonanych w piątek. Potem następuje sobota i teraz jest już niedziela. Widzimy tutaj, że Maria Magdalena nie czeka do niedzielnego popołudnia czy wieczoru, by dokończyć przygotowania do pochówku Jezusa. Nie, przyszła wcześnie, gdy było jeszcze ciemno. To prawie tak, jakby przyszła tak wcześnie, jak tylko mogła, starając się jednocześnie przestrzegać prawa żydowskiego. Widzimy jej oddanie Chrystusowi, nawet po jego śmierci. Ale coś jest nie tak. Coś jest nie na swoim miejscu. Kamień, który zasłaniał grób, nie był już na swoim miejscu. Można by pomyśleć, że Maria już zaczyna śpiewać. Zmartwychwstał. On zmartwychwstał. Ale to nie są pierwsze słowa, które wypowiada. Więc pobiegła i poszła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała im: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ona nie szła, nie truchtała, nie spacerowała europejskim krokiem. Ona biegła. To było pilne dla Marii. Odnalazła Piotra i Jana i powiedziała im, co się stało. Ale widzimy, że w tym momencie nie myśli o zmartwychwstaniu. Myśli o przeniesieniu. Uważa, że Jezus został przeniesiony. Być może jego ciało zostało skradzione. Więc Piotr i Jan idą zobaczyć. Co nam to mówi? Mówi nam to, że Maria, Piotr i Jan nie spodziewali się pustego grobu. Innymi słowy, spodziewali się pełnego grobu. Chociaż Jezus wielokrotnie uczył ich, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, ci troje ludzi, którzy byli bardzo blisko Jezusa, nie spodziewali się pustego grobu. Wtedy Piotr wyszedł razem z drugim uczniem i szli do grobu. Obaj biegli razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu. Piotr i Jan słyszą relację Marii i zaczynają biec do grobu. Autor, którym jest Jan, uczeń, którego Jezus miłował, wyraźnie zaznacza, że biegł szybciej niż Piotr i dotarł do grobu jako pierwszy. To dowód na to, że nawet dorosli mężczyźni nie chcą przegrać wyścigu. Ale znowu widzimy tu pośpiech. Pochyliwszy się, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł do środka. Następnie przyszedł Szymon Piotr, idąc za nim, i wszedł do grobu. Zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa, leżącą nie razem z płótnami, ale zwiniętą oddzielnie na jednym miejscu. Wtedy wszedł także drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył. Jan dociera do grobu jako pierwszy, przypomina nam o tym tutaj dwukrotnie, a potem przybywa Piotr, ale Jan jeszcze nie wchodzi do środka. A Piotr widzi, że relacja Marii jest prawdziwa. Wchodzi do środka i widzi płótna, w które był owinięty Jezus. Chusta, która była na głowie Jezusa, była starannie złożona osobno, oddzielnie od płócien. Jan w końcu dołącza do Piotra w grobie i również wszystko ogląda. Można sobie wyobrazić, jak próbują to wszystko zrozumieć. Pamiętaj, że oni jeszcze nie myślą o zmartwychwstaniu. Myślą o przeniesieniu, że ktoś przyszedł i zabrał ciało Jezusa. Ale dlaczego ktoś przeniósłby ciało, a nie zdjąłby z niego ubranie? To nie ma sensu. Werset 8 mówi, że Jan uwierzył, lecz nie była to wiara w zmartwychwstanie. Była to wiara w relację Marii. Werset 9 jasno to wyjaśnia. 9, bo jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi on powstać z martwych. 10, wtedy uczniowie wrócili do swoich domów. Nam łatwiej jest czytać tę historię i myśleć, no dalej chłopaki, Jezus wam przecież to powiedział. Ale jak mówi tekst, oni jeszcze wszystkiego nie rozumieli. Nie mieli pomocnika, Ducha Świętego, który prowadziłby ich do prawdy, tak jak my mamy dzisiaj. Uwierzyli matce, że Jezusa tam nie było, ale jeszcze nie złożyli wszystkich elementów układanki w całość. Wiedzą, że coś się stało, ale nie wiedzą jeszcze dokładnie, co się wydarzyło, więc wracają do domu. Ale nie Maria Magdalena, ale Maria stała na zewnątrz grobu i płakała. A gdy płakała, nachyliła się, aby zajrzeć do grobu. Piotr i Jan poszli do domu, ale Maria została na zewnątrz grobu. Jeśli kiedykolwiek byłeś na pogrzebie, czasem się to zdarza. Uroczystość pogrzebowa się kończy i wszyscy zaczynają się rozchodzić. Ale zazwyczaj jest ktoś lub mała grupa osób, którzy nie są jeszcze gotowi, by odejść. Zwykle są to ludzie najbliżsi zmarłemu i zostają przez długi czas. Ale przynajmniej ci ludzie wiedzą, gdzie pochowane jest ciało. Maria stoi przed grobem i próbuje poradzić sobie z nowym faktem, że ciała Jezusa tam nie ma. I jest napisane, że płakała. Płakała i płakała głośno. Był to ten głośny płacz, charakterystyczny dla Żydów, gdy umierał ktoś bliski. Po trudny moment dla Marii. Nie wiemy, co czuła, gdy obserwowała ukrzyżowanie Jezusa, ale tutaj, w tej chwili przy pustym grobie, widzimy, jak z niej wylewają się emocje i ból. To prowadzi mnie do pierwszej obserwacji z tego tekstu. Po pierwsze, głęboka relacja z Chrystusem rodzi głęboką miłość do Niego. Oczywiste jest, że Maria Magdalena kochała Jezusa. Widzimy to w jej obecności. Była przy krzyżu, była przy grobie. Widzimy to w jej działaniach. Poszła, aby przygotować Jezusa do pogrzebu, tak wcześnie, jak tylko mogła. Była tam jako pierwsza. Widzimy to w jej trosce. Myślała, że Jezusa zabrano, więc pobiegła po Piotra i Jana. I widzimy to w jej emocjach, gdy płacze przy grobie. W Ewangelii Jana, rozdział 20, nie widzimy tego zbytnio w jej słowach, ale nie są nam one potrzebne. Przez jej obecność, działania, troskę i emocje jasno widać, że kochała Pana, a to wynikało z chodzenia za Jezusem, gdziekolwiek On poszedł. To wynikało z przebywania z Nim, to wynikało z służenia Mu. W tym tygodniu czytałem artykuł o człowieku imieniem Michael Stepp, który miał zawał serca i został uznany za klinicznie martwego przez około 25 minut, zanim wrócił do życia. To ładna historia, prawda? Ale czy nazwisko Michael Stepp cokolwiek ci mówi? Prawdopodobnie nie. Mnie też nic nie mówi. W ogóle go nie znam i ty pewnie też nie. Cieszę się, że żyje, ale nie wywołuje to u mnie żadnych emocji. Ale wiesz, u kogo to wywołuje emocje? U jego nastoletniego syna, Jeremiasza. To właśnie Jeremiasz przeprowadził ojcu resuscytację krążeniowo-oddechową, gdy ten upadł i przestał oddychać, aż do przyjazdu zespołu medycznego. Dzięki Jeremiaszowi i łasce Bożej, jego ojciec Michael żyje do dziś. Michael Stepp dla nas może nic nie znaczy, ale dla jego syna Jeremiasza znaczy wszystko, bo spędzili ze sobą tak wiele czasu, byli blisko. Głęboka relacja z Chrystusem rodzi głęboką miłość do Niego. Maria była tego dnia przy pustym grobie bardzo poruszona, bo spędziła z Panem dużo czasu. Była chodzącym świadectwem na to, że Jezus może odmienić życie. Odążanie za Jezusem oznacza spędzanie z Nim czasu na modlitwie i w Jego Słowie. Głęboka relacja z Chrystusem rodzi głęboką miłość do Niego, a każda głęboka relacja opiera się na zaufaniu i wspólnie spędzonym czasie. Jezus powiedział, że gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Jak zawsze powtarzam, jeśli jesteś zbyt zajęty dla Boga, to znaczy, że jesteś zbyt zajęty. Nie możesz oczekiwać, że będziesz mieć głęboką relację z Bogiem, jeśli nie spędzasz z Nim czasu. Nie przywiązuj większej wagi do innych rzeczy, które rdzewieją i przemijają. Skarbem niech będzie Chrystus. Pierwszym i największym przykazaniem jest miłować Boga z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu. Kochać Boga oznacza być Mu oddanym, oddawać Mu chwałę i uwielbienie, na które zasługuje. Oddać Mu wszystko, co mamy, nasze serca, nasze dusze, nasze umysły, pragnąć Go, radować się Nim, być w Nim szczęśliwym. Dla mnie nie ma większego komplementu, niż gdyby ktoś powiedział o tobie: ona kochała Pana, albo on ma głęboką relację z Bogiem. Podążanie za Jezusem to nie tylko decyzja, którą podejmujemy w momencie zbawienia. To powołanie na całe życie, by ufać Mu z całego serca, chodzić Jego drogami, spędzać z Nim czas i Mu służyć. W świecie, który namawia nas, byśmy podążali za tym człowiekiem, czy za nowym trendem. Bądźmy ludźmi, którzy wyrzekają się samych siebie, biorą swój krzyż i naśladują Chrystusa. On jest dobrym pasterzem. Każe nam leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi nas nad spokojne wody. Przywraca naszą duszę. Nawet gdy idziemy doliną cienia śmierci, nie będziemy się bać, bo On jest z nami. Jak widzimy u Marii, głęboka relacja z Chrystusem rodzi głęboką miłość do Niego. Werset 11 mówi, że płakała przed grobem, ale w końcu weszła do środka. 12. A ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego u głowy i drugiego u nóg. 13. Oni rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie go położono. Wewnątrz grobu Maria znajduje dwóch aniołów, siedzących tam, gdzie leżał Jezus, po jednym aniele na każdym końcu. Przypomina nam to o Arce Przymierza ze Starego Testamentu, skrzyni ze świątyni i przybytku z cherubinami na obu końcach. Wewnątrz skrzyni Arki Przymierza znajdowały się tablice 10 przykazań. Był tam także dzban z manną na pamiątkę tego, gdy Bóg zaopatrywał Izraelitów w jedzenie na pustyni. Na wierzchu Arki znajdowały się cherubiny, anielskie postaci wykonane ze złota. Były po obu stronach Arki, tak jak aniołowie siedzieli przed Marią w pustym grobie. Pomiędzy dwoma cherubinami, nad Arką, była przerwa. Ta przerwa nazywana była przebłagalnią. Przebłagalnia była miejscem, gdzie Pan spotykał się z Izraelem. Arka była nie tylko symbolem obecności Boga wśród Izraela, była także miejscem, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem. Przebłagalnia była również miejscem, do którego raz w roku wchodził arcykapłan i kropił ją krwią ze zwierzęcia złożonego w ofierze. Miało to na celu przebłaganie, czyli zapłatę za grzechy Izraela w danym roku. Nazywano to Dniem Przebłagania. To jest tło biblijne Arki Przymierza. A gdy Maria wchodzi do pustego grobu i widzi dwóch aniołów po obu stronach miejsca, gdzie złożono ciało Jezusa, trudno nie myśleć o nowym przymierzu, zastępującym stare przymierze. W starym przymierzu arcykapłan składał ofiary za grzechy ludu raz w roku, ale w nowym przymierzu Jezus, nasz arcykapłan, złożył ofiarę raz na zawsze. W starym przymierzu prawo zostało wypisane na kamiennych tablicach, lecz w nowym przymierzu prawo jest wypisane na naszych sercach przez Ducha Świętego. W starym przymierzu tylko arcykapłan mógł raz w roku wejść do Świętego Świętych, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Nawet była tam zasłona, oddzielająca Święte Świętych od miejsca świętego. Jednak w nowym przymierzu, kiedy Jezus umarł, zasłona świątyni została rozdarta na dwoje. Innymi słowy, nie ma już zasłony oddzielającej miejsce święte od Świętego Świętych. Teraz mamy bezpośredni dostęp do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ewangelia jest dobrą nowiną, że dzięki Jezusowi Bóg otworzył drogę, abyśmy mogli być przebaczeni z naszych grzechów i pojednani z Bogiem. To dzięki Bożej łasce możemy być zbawieni przez wiarę w Chrystusa. My, którzy byliśmy martwi z powodu naszych upadków, możemy zostać ożywieni w Jezusie Chrystusie. Jednak wszystkie te motywy i obrazy nie dotarły jeszcze do Marii w pustym grobie. Aniołowie pytają Marię: czemu płaczesz? Ona wyjaśnia, że zabrano jej Pana. Wciąż jednak nie myśli o zmartwychwstaniu, wciąż myśli o przeniesieniu ciała. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to był Jezus. Jezus powiedział do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli to Ty go zabrałeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Ona odwraca się i widzi Jezusa, ale nie wie, że to On. To samo przydarza się także innym uczniom po zmartwychwstaniu. Pamiętajmy, że ostatni raz, gdy widzieli Jezusa, był On brutalnie pobity. Ale teraz, w swoim uwielbionym zmartwychwstałym ciele, początkowo Go nie rozpoznają. Maria sądzi, że to ogrodnik, więc być może wie, co stało się z ciałem Jezusa. Jezus powiedział do niej: Mario. Ona odwróciła się i powiedziała do Niego po aramejsku: Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Jezus objawia się Marii, po prostu wypowiadając jej imię. Wcześniej, w 10 rozdziale Jana, Jezus powiedział, że Jego owce słyszą Jego głos, słuchają Go i On woła swoje owce po imieniu. Wystarczyło, że Jezus wypowiedział imię Marii, a ona natychmiast rozpoznała, kim On jest. Odwróciła się do Niego i nazwała Go nauczycielem. Jaki to intymny i osobisty moment. Jak niezwykły sposób, w jaki Syn Człowieczy objawił dobrą nowinę o swoim zmartwychwstaniu. Zaledwie kilka minut wcześniej Maria płakała. Myślała, że Jezus nie żyje i że Jego ciało zostało przeniesione. Widzieliśmy ją w chwili złamania i rozpaczy. Lecz już w kolejnym momencie Jezus stoi przed nią, woła ją po imieniu i ukazuje jej, że żyje. Mój drugi punkt dzisiejszego poranka. 2. Twoja nadzieja w Jezusie nie zostanie zawiedziona. Maria pokładała całą swoją nadzieję w Jezusie. Odkąd wyrzucił z niej 7 demonów, podążała za Nim. Wydawało się, że ta nadzieja umarła, kiedy widziała Go ukrzyżowanego w piątek. Wydawało się, że ta nadzieja umarła w sobotę, gdy leżał w grobie. I wydawało się, że ta nadzieja umarła wczesnym niedzielnym rankiem, kiedy przyszła do grobu, aby dokończyć przygotowania do Jego pochówku. Ale tamtego dnia nadzieja nie umarła. Może jesteś tu dzisiaj i pokładasz całą swoją nadzieję w różnych rzeczach. Może pokładasz całą swoją nadzieję w swojej pracy lub karierze. Może pokładasz całą swoją nadzieję w jakimś związku. Może pokładasz całą swoją nadzieję w wyglądaniu w określony sposób. Może pokładasz całą swoją nadzieję w swoich finansach. Może pokładasz całą swoją nadzieję w innych religiach lub przesądach. Ale wszystkie te rzeczy mogą cię zawieść. Ludzie tracą pracę. Związki mogą się rozpaść. Uroda przemija. Pieniądze przychodzą i odchodzą. Innymi słowy, jeśli całą swoją nadzieję pokładasz w tych rzeczach, będziesz rozczarowany. W pewnym momencie te rzeczy cię zawiodą. Ale Jezus nigdy cię nie zawiedzie. Twoja nadzieja w Nim nie jest daremna. Twoja nadzieja w Nim jest pewna. Przyjdą trudne czasy, będą momenty wątpliwości i zamieszania, tak jak widzimy to u Marii tamtego dnia, ale twoja nadzieja w Chrystusie jest mocna, jest niezachwiana, niezniszczalna. On jest zmartwychwstaniem i życiem. On powstał z grobu. Król królów i Pan panów zwyciężył grzech i śmierć. Śmierć nie mogła Go zatrzymać. On był i jest żywy. On jest zmartwychwstałym Panem. I możesz trzymać się tej nadziei. Możesz trzymać się Chrystusa. Mówię to w przenośni, ale najwidoczniej w tamtej chwili Maryja dosłownie trzymała się Jezusa. Jezus powiedział do niej: nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jezus nie był duchem, nie można trzymać się ducha. On zmartwychwstał fizycznie. Maryja uchwyciła się Go, ale Jezus mówi jej, że to jeszcze nie jest na to czas. On ma jeszcze do wykonania pewne zadanie, zanim wstąpi do Boga Ojca w niebie. Przez następne 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom i innym oraz przekazywał im dalsze nauki. Więc mówi do Marii, że ma jeszcze do wykonania pracę, ale na razie ma pójść i powiedzieć uczniom, co się wydarzyło. Ale Jezus nie nazywa ich tutaj uczniami. Nie nazywa ich nawet przyjaciółmi, jak to zrobił wcześniej w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Tutaj nazywa uczniów swoimi braćmi. Przy Jego ukrzyżowaniu uczniowie opuścili go. Piotr trzykrotnie się go wyparł, a jednak Jezus ich nie odrzuca, ponieważ są rodziną. Są braćmi, ponieważ mają tego samego Ojca, który jest w niebie. Jezus poleca Marii, aby powiedziała im, że Jego Ojciec jest ich Ojcem, Jego Bóg jest również ich Bogiem. Są rodziną. Maria Magdalena poszła więc i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i że powiedział jej te słowa. Maria idzie i odnajduje uczniów, tak jak zrobiła to wcześniej w wersecie drugim. Z tą różnicą, że tym razem to zupełnie inna wiadomość. W wersecie drugim pobiegła do uczniów i powiedziała: zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ale teraz, w końcu, Maria myśli o zmartwychwstaniu. Mówi uczniom: widziałam Pana. I uczniowie wtedy, i my, uczniowie dzisiaj, od tamtej pory przekazujemy dobrą nowinę. Kilka wersetów później, uczeń Tomasz nie jest taki pewien. Ma wątpliwości. Chce zobaczyć na własne oczy. Chce włożyć palec w miejsce, gdzie były gwoździe. Jezus spełnia prośbę Tomasza, ale mówi w Ewangelii Jana 20:29. Jezus rzekł do niego: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chociaż nie byliśmy z Marią w pustym grobie tamtego dnia, nie jesteśmy w gorszej sytuacji. Nie jesteśmy mniej błogosławieni. Pierwszy list Piotra 1:8 mówi podobnie. Chociaż go nie widzieliście, miłujecie go. Chociaż teraz go nie widzicie, wierzycie w niego i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Nie mogę powiedzieć wraz z Marią: widziałam Pana, w sensie fizycznym. Ale z łatwością mogę powiedzieć: widziałem Pana działającego w moim życiu. Moja ostatnia dziś myśl, 3. Nie widzieliśmy Go, ale widzieliśmy Jego działanie. Moglibyśmy przejść się po tej sali i wysłuchać opowieści za opowieścią o Bożej wierności w waszym życiu. Opowieści o tym, jak Bóg odmienił czyjeś życie. Opowieści o tym, jak Bóg otwierał drogę tam, gdzie jej nie było. Widzieliśmy owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Bóg rodzi z nas miłość, radość i cierpliwość. Nie widzieliśmy Jezusa tak jak Maria, ale widzieliśmy Jego działanie w naszych sercach, życiu i rodzinach. Ale nadejdzie dzień, kiedy Go zobaczymy. On zmartwychwstał. Wstąpił do prawej ręki Boga Ojca. Ale On powróci. Wiemy, że to życie to nie wszystko. Wiemy, że mamy pewną przyszłą nadzieję, gdzie będziemy z Jezusem na zawsze. Gdzie nie będzie już łez, nie będzie więcej cierpienia, nie będzie rozczarowań, nie będzie złamanych marzeń. Nasz Zbawiciel żyje. Nie służymy Bogu umarłych, ale służymy Bogu żywych. Jezus Chrystus, nasza żywa nadzieja. Zmartwychwstanie nie jest dodatkiem. To nie jest przypis. Nasza wiara opiera się lub upada na zmartwychwstaniu. Nie widzieliśmy Go, ale widzieliśmy Go. Alleluja. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Jezus raz na zawsze pokonał grzech i śmierć. Alleluja. Jezus żyje. Koniec kazania.